Witajcie, ja nazywam się Magdalena Jagiełło, jestem endokrynologiem, wszyscy kojarzą mnie jako dr Magdę, więc witajcie, nazywam się dr Magda. Po moim pierwszym nagraniu na temat zastrzyków na odchudzanie, które, tak jak opowiadałam wcześniej, nie do końca są na odchudzanie, natomiast rzeczywiście taki efekt redukujący masę ciała mogą mieć, dostałam od Was mnóstwo różnych takich pytań o szczegóły. Jeżeli nie kojarzycie tego pierwszego nagrania, to zapraszam przede wszystkim na to pierwsze. Tam tłumaczę, o co chodzi z tymi zastrzykami, co to jest. To są generalnie analogi GLP-1, substancje podawane w zastrzykach podskórnych. Zarejestrowane początkowe jako leki na cukrzycę, teraz również rozszerzają powoli się te rejestracje na leczenie otyłości, ponieważ otyłość jest chorobą, a nie defektem estetycznym, co zawsze podkreślam. Natomiast jakie to są leki? Ja tutaj wymienię kilka, bo w tym pierwszym nagraniu wymieniałam wszystkie. Mamy Trulicity, Ozempic, Saxenda, Victoza, to są te takie najbardziej przez pacjentów kojarzone. Niektóre stosowane są co tydzień, inne raz dziennie. Te pytania, które Was tak bardzo nurtują, to przede wszystkim takie sprawy techniczne, na przykład co zrobić, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy. Jeżeli wyjeżdżamy za granicę albo wyjeżdżamy w kraju, te zastrzyki mają informacje, też każdy farmaceuta wydając je w aptece mówi, przechowuj je w aptece, przechowuj je w lodówce, albo w aptece, przechowuj je w lodówce, w warunkach chłodniczych, 2-8 stopni, plus 2-8 stopni. To są optymalne warunki, żeby ten lek przechowywać. No a tutaj transport, lato, samochód, wysokie temperatury. Co w związku z tym? Generalnie najłatwiej by było po prostu ich nie brać ze sobą, czyli zrobić sobie na przykład taki zastrzyk dzień wcześniej albo dzień, dwa później. I można tak zrobić pod warunkiem, że pomiędzy zastrzykami minie minimum 72 godziny, czyli 3 dni. Możemy wtedy zrobić taki zmianę po prostu dnia podawania, zrobić sobie, jeżeli wyjeżdżamy na tydzień, zrobić sobie dzień wcześniej, czy jeżeli wyjeżdżamy na 10 dni, czyli troszkę rozsunąć sobie lub zagęścić ten zastrzyk. Jeżeli nie macie cukrzycy, jeżeli macie cukrzycę, no to wtedy to musi być w porozumieniu z Waszym diabetologiem, bo być może w Waszym przypadku nie jest możliwe takie podanie sobie leku. O jeden dzień przesunięcie pewnie tak, natomiast już o kilka dni to tutaj już diabetolog może mieć zastrzeżenia, czyli to na pewno uzgodnicie ze swoim lekarzem, chyba że z innych wskazań sobie to podajecie, to wtedy tak naprawdę nawet ominięcie jednej dawki, czyli jak wypadnie Wam jeden tydzień w ogóle, jeżeli to jest stosowane w innych wskazaniach, wtedy to jakby jest do zaakceptowania, taka różnica w czasie podawania. Oczywiście można też wziąć ze sobą te zastrzyki. Jest kilka jakby sposobów, które moi pacjenci już opatentowali. Najczęściej to jest po prostu lodówka samochodowa na USB. Tych lodówek jest ponoć spory wybór i rzeczywiście to wiem, że się sprawdza. Natomiast też już miałam pacjentkę, która podróżowała z termosem, w którym były tam kostki lodu i tam zabezpieczony był ten zastrzyk. Także można i w ten sposób. Jeżeli to jest na krótko, możecie nawet do zwykłej torby lodówki, takiej nie na USB, i tam włożyć te wkłady chłodzące, bo to są 2-8 stopni. To nie są temperatury ujemne, nie musimy aż tak tych warunków chłodniczych sobie wytwarzać. No i tutaj przechodzimy do też bardzo ważnego aspektu, mianowicie tego preparatu, żadnego z tych preparatów nie mrozimy. Czyli jeżeli on zamarznie, to nie powinien być już stosowany. Czyli na przykład luk bagażowy w samolocie, no to nie, bo tam są temperatury bardzo niskie i tak samo nie wkładamy do zamrażarki tego leku. Jeżeli on był zamrożony albo jeżeli jest mętny, jakoś dziwnie ta substancja wygląda, nie wygląda jak taka czysta, klarowna, jak woda, to znaczy, że coś jest nie tak i lepiej tego leku sobie nie podać. To jest druga sprawa, że oglądamy rzeczywiście ten preparat, jak wygląda, jeżeli mamy wątpliwości, jak był przechowywany. Czyli mamy ten transport. Inne pytania, o które często zahaczacie, no to działania niepożądane, jak sobie z nimi radzić. Najczęstsze działania niepożądane to będą zaparcia oraz nudności. Generalnie nudności zazwyczaj występują na samym początku, gdy rozpoczynamy terapię, w pierwszym czy pierwszych dwóch tygodniach powiedzmy, albo przy zwiększaniu dawki, czyli bywa, że one po prostu same ustępują. Natomiast jeżeli nie jemy uważnie, jeżeli jemy dalej tak samo wysokie porcje jak wcześniej, duże porcje jak wcześniej, tak często jak wcześniej, może być tak, że przy tym leku to jest za często i za dużo. Czyli trzeba jeść jakby świadomie, zwracać uwagę na to i po prostu zjadać mniejsze porcje, ewentualnie troszkę rozrzedzić czas między posiłkami i w ten sposób te nudności powinny się zniwelować. Jeśli chodzi o zaparcia, teraz zwłaszcza jak są upały, to musimy bardzo zwracać uwagę na podaż płynów. Dobrze by było też, żeby duża zawartość błonnika była w diecie, czyli dużo warzyw, czyli takie leczenie objawowe. Jeśli chodzi o zaparcie, jeżeli chodzi o nudności, to właściwie tylko dysponujemy takim postępowaniem objawowym. Można oczywiście zredukować dawkę, jeżeli nie jesteście na tej najniższej, to wrócić do niższej i wtedy te działania niepożądane się zmniejszą. Pytacie też o ostre zapalenie trzustki, bo gdzieś w informacjach, w badaniach klinicznych pojawiały się takie informacje. Stwierdzano, że częstotliwość ostrego zapalenia trzustki to między 0,3 a 0,07%, czyli bardzo rzadka sytuacja, niemniej jednak może się zdarzyć. I to ostre zapalenie trzustki to nie jest sytuacja, kiedy mamy trochę nawet trzykrotnie podwyższone enzymy trzustkowe, czyli amylazy we krwi, moczu oraz lipazy we krwi. To jest sytuacja, kiedy mamy silny, nieustępujący ból, taki ból, tak zwany ostry brzuch, czyli że trudno nam się nawet do tego brzucha dotknąć. W nadbrzuszu możemy mieć do tego nudności, wymioty, gorączkę, bywa, że jest żółtaczka. Często jest to spowodowane jakimś błędem dietetycznym, jakimś posiłkiem typu ciężki, ciężkostrawny, tłusty, ostry posiłek, jeszcze do tego zaprawiony alkoholem, ale niekoniecznie. Ten ból nie ustępuje i wtedy rzeczywiście to jest wskazanie, żeby udać się do lekarza, udać się na izbę przyjęć i to mogą być symptomy ostrego zapalenia trzustki. Natomiast same podwyższone nieco parametry trzustkowe we krwi czy w moczu, to jeszcze nie jest to ostre zapalenie trzustki, ale oczywiście do kontroli też omawiacie to z lekarzem, tylko że to wtedy nie będzie wskazanie, żeby lek odstawiać. Czy te leki i jak mają się do antykoncepcji doustnej? Nie ma przeciwwskazań, one nie pogarszają funkcji antykoncepcji doustnej, antykoncepcja doustna też nie pogarsza skuteczności, efektywności tych leków, także tutaj nie ma problemu. Sporo osób pyta się o to, co robić, jeżeli będzie rumień, wysypka, podrażnienie, zaczerwienienie w miejscu wkłucia. Według producentów, ja tutaj sprawdzałam kilka różnych preparatów, to jest 0,6% pacjentów. Generalnie, jeżeli skóra jest spocona, nie jest do końca oczyszczona, czyli nie zachowujemy takich zasad higieny, to na pewno to może się zdarzyć częściej. Jeżeli zrobimy sobie wkłucia w tym miejscu, potem jest na przykład gumka czy pasek od ubrania, no to też to może podrażniać. Generalnie zazwyczaj to są objawy łagodne, nie wymagają zmiany czy odstawienia leku. Nie rozdrapujemy, nie naruszamy ciągłości skóry w tym miejscu. Oczywiście następne wkłucie robimy w innym miejscu. Skóra musi być czysta, najlepiej po kąpieli, najlepiej przed tym jakimś fragmentem, jakby ten fragment skóry jakąś substancją dezynfekującą, jakimś septem czy jakąś podobną substancją można sobie spryskać i najlepiej od razu nie zakładać na to ubrania, żeby tam nie nanieść, bo to jest jednak mikrodziurka, ale w skórze jednak robimy. Naruszamy ciągłość skóry, więc żeby tego miejsca tam nie wprowadzać bakterii. Kolejnym takim pytaniem, które Was zawsze nurtuje, co jeżeli przedawkuję preparat? Jeżeli na przykład miałam taką sytuację, że pacjentce wydano nieprawidłową dawkę i ona sobie podała dużo wyższą dawkę niż ta, która była zalecona. Zanim z apteki był telefon, no bo oczywiście tam szybko ktoś się zorientował i dzwonili do niej, ale ona już zdążyła sobie podać, bo chciała szybko, bo zaczynała dopiero leczenie, więc nie zorientowała się sama, że ta dawka jest niewłaściwa. To jedyne co, to niestety trzeba przeczekać. Nie ma żadnego antidotum na te leki, które możemy podać i odwrócić jego działanie. Zazwyczaj będą nudności, ewentualnie mogą pojawić się wymioty jednorazowo, czyli to nie jest taka sytuacja, to nie jest sytuacja taka, która będzie trwała długo przy tych preparatach długo działających, czyli tych, które się stosuje co tydzień. Czasami trzeba zrobić tydzień przerwy ewentualnie pomiędzy kolejną dawką, ale to lepiej już skonsultować z lekarzem, przekazać mu też, że była taka sytuacja. Jeżeli to nie jest minimalna dawka, tylko wyższa, może trzeba zredukować dawkę, a może jakby wystarczy ten odstęp i wracamy do swojego leczenia. Pojawiają się też pytania, czy można prowadzić samochód, pojazdy mechaniczne. Można, tutaj nie ma problemu, to nie są leki, które obniżałyby cukier, więc nie powodują zmian w zachowaniu czy koncentracji. Kolejne pytanie, czy te leki mogą powodować raka tarczycy albo inne nowotwory. Początkowo na gryzoniach pojawiały się informacje, że one mogą mieć wpływ na powstawanie nowotworów tarczycy, no gruczolaków, raków. Największe liraglutyd tutaj dawał ryzyko, mniejsze egzenatyd. Natomiast po dokładniejszych badaniach, gdzie badano już komórki raka brodawkowatego tarczycy, czyli już badano takie komórki nowotworowe i patrzono, jakby mają wpływ te analogi GLP-1, czyli te zastrzyki na rozwój tych komórek nowotworowych, okazało się, że one w żaden sposób nie promują rozwoju tego nowotworu. Nie wykazano też związku tych preparatów z rakiem piersi albo z rakiem trzustki. Czy one są konieczne w leczeniu insulinooporności? Nie, nie są. Natomiast bywa, że rzeczywiście takie zalecenie padnie, natomiast nie będzie to prawdopodobnie pierwsze zalecenie, jakie taki pacjent usłyszy. Najpierw będzie zmiana trybu życia, aktywność fizyczna, dieta, potem być może metformina, suplementacja, natomiast później, ewentualnie w którymś momencie dopiero te zastrzyki, czy analog GLP-1. Ja o tym dużo piszę w mojej książce też o insulinooporności i na blogu, i tam też zapraszam. Natomiast to nie jest tak, że one są absolutnie niezbędne i konieczne, aczkolwiek też mogą być rozważone. No i efekt jeszcze, dlaczego nie ma efektu, dlaczego jest niski efekt redukcji masy ciała na tych lekach. Tutaj przyczyn może być wiele. Może to być tak, że jest jakaś inna nierozpoznana choroba, na przykład choroba tarczycy czy Cushinga. Może być też tak, że nadal się przejadamy, że nadal jest duża podaż kalorii i wtedy po prostu efektu nie będzie. Czyli pomimo tego, że leki działają w taki sposób, że zmniejszają, często jakby wysycają, wypełniają żołądek szybciej, czyli dają takie szybsze uczucie sytości. To może być tak, że my to przełamujemy, zjadając cały czas dużo. Natomiast też może być tak, że ten efekt po prostu jest później. My jeszcze niecierpliwimy się, już chcemy ten efekt uzyskać, a musimy jeszcze chwilę na to poczekać, czyli że zbyt szybko chcemy ocenić efekty terapii. Może być tak, że dawka jest za niska. Więc albo, że już obwody spadają, natomiast nie spada jeszcze masa ciała i też pacjenci wtedy niepokoją. Także warto to zweryfikować najpierw u osoby zlecającej, czy rzeczywiście tego efektu nie ma, co robicie dalej, jakie postępowanie, niż od razu zakładać, że nie, ten lek na mnie nie działa. Po szczegóły zapraszam do mojej książki o insulinooporności, zapraszam na mojego bloga, na moje kanały Dr. Magda i do zobaczenia niedługo.